Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Tadeusz Jędrzejczyk z Zakładu Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej, z którym rozmawia Beata Gwoździewicz.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Panie doktorze, o koronawirusie powiedziano już bardzo wiele wiemy, ale wiele jest też niewiadomych. Usystematyzujmy może na początek raz jeszcze, bo to też wielokrotnie mówiono, ale czym ten koronawirus różni się od takiego zwykłego wirusa? Dlaczego jest tak niebezpieczny?
A czy jest niebezpieczny? Dlatego, że cała ta rodzina koronawirusów jest oczywiście starą rodziną i się wymienialiśmy w świecie zwierzęcym od dawna i dość szeroko. Mutują wirusy, tak jak część wirusów bardzo, bardzo intensywnie, inne trochę mniej, ale w kolejnych replikacjach nawet pojedyncza zmiana jednego genomu powoduje, że się tworzy nowa linia, że to nie jest dokładnie taki sam wirus, czyli inaczej oddziałuje z organizmem, inna jest jego potem klinika, jeśli tak możemy to określić. I to po prostu jest kolejna fala, która dotarła do populacji ludzkiej i nią się właśnie zarażamy.
A z czym tego koronawirusa można porównać? Z jakimi innymi chorobami?
No najbliżej, to znaczy tak, należy do tej koronawirusów, natomiast no, zachowuje się dość podobnie jak wirus grypy. Z punktu widzenia klinicznego rozróżnić, czyli objawy daje bardzo zbliżone, aczkolwiek również te objawy grypy są, też mogą być bardzo zróżnicowane i przebieg też może być bardzo różny u indywidualnych osób.
A dlaczego ten koronawirus zaatakował właśnie w Chinach?
Po pierwsze, prawdopodobnie tam było to źródło przekazania, bo mamy dość mocne dowody naukowe na to, że rzeczywiście był to wirus, który się pierwotnie rozwijał w populacji nietoperzy. Prawdopodobnie jeszcze przez transfer przez jedno zwierzęcie dotarł do ludzi. Odporność w populacji była na tego wirusa, na ten typ zerowa, w związku z czym się bardzo szybko rozprzestrzenił i spowodował w populacji wrażliwej takie rezultaty, jakie spowodował. Plus dochodzi oczywiście gęstość zaludnienia w Chinach, dużo osób mieszkających w jednym mieszkaniu, częste kontakty międzyludzkie i zachowania, co jest też bardzo istotne, które też sprzyjały rozpowszechnianiu się wirusa.
Ale Chiny to takie miejsce, gdzie właśnie ma swój początek większość tego typu chorób.
No jest tam to prawie 1,3 miliarda osób na relatywnie niewielkim obszarze. No, to nie wynika z tego, że Chiny są jakieś specjalne, tylko są w specjalnie zorganizowanym miejscu, czasie i przestrzeni. Tak? Jeśli miasto liczy tyle prawie co Polska, tak? Są miasta tej wielkości, no to tym samym mamy na niewielkim obszarze duże skupisko, gdzie oczywiście wirus się może rozwijać.
Medycyna chińska, bardzo ceniona na świecie, powszechna w Europie i Ameryce Północnej, jako oczywiście uzupełnienie tej medycyny alternatywnej, podobno znalazła już metodę na tego koronawirusa.
Szczerze w to wątpię, natomiast oczywiście rzeczywiście medycyna chińska jest nieco inna i jest rozwijana, natomiast niewiele z tej medycyny chińskiej broni się przed taką testem evidence-based, czyli opartym na dowodach, czyli jak rzeczywiście ona działa, w jaki sposób pomaga. To, co wypracowaliśmy i również w Chinach koegzystuje, jest i medycyna naturalna, medycyna chińska tradycyjna, ale też bardzo dynamicznie rozwijają się szpitale, przychodnie działające według naszych zachodnich standardów.
Jest już lekarstwo na koronawirusa?
Nie ma i jak sądzę, będzie na niego trudno. Myślę, że szybciej doczekamy się szczepionki. Jest na to spora szansa. No i moim zdaniem najistotniejsze wyzwanie jest, żebyśmy na tyle spowolnili przebieg epidemii, żeby do tej szczepionki dotrwać. To byłoby z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca, słuchacza Radia Gdańsk, to byłoby najistotniejszy punkt.
Zwłaszcza, że w Polsce jeszcze koronawirusa nie stwierdzono.
Nie odnaleziono, co nie znaczy, że go nie ma, tak? Znaczy można powiedzieć z dużym prawdopodobieństwem, że on krąży, natomiast prawdopodobnie nie dotarł do tej populacji, która zareagowała tak wrażliwie, żeby doprowadzić do tego, że lekarz skierował na badania. Po pierwsze, a po drugie nawet jeśli jak tutaj wspomniałem, to objawy są bardzo podobne do grypy, to również nie jest wykluczone, że nawet jakiś zgon mógł być spowodowany przez koronawirusa, który został zignorowany. Raczej nie, ale na dzisiaj jeszcze potwierdzenia nie mamy, natomiast to rzeczywiście jest kwestia dni, kiedy pierwszy test wyjdzie dodatni.
Jesteśmy tutaj jako szpitale, służba zdrowia gotowi na to, żeby pomóc znacznej liczbie osób, jeśli taka zachoruje?
To jest pytanie właśnie dotyczące, jak dynamicznie będzie się rozwijał w naszej populacji rozprzestrzenianie wirusa, jak dynamicznie nastąpi. Tak? Jeśli ono nastąpi błyskawicznie, to rzeczywiście ograniczone są możliwości szpitali i podmiotów, nawet przy pewnej reorganizacji i mobilizacji. To może być niewystarczające, natomiast jak jeśli założymy taki scenariusz i będziemy go systematycznie realizować, że ograniczymy tak, tą epidemię, no to jest szansa na to, że spowolnimy i uda się go tych pacjentów, którzy będą potrzebowali pomocy, udzielić, bo właśnie na to trzeba zwrócić uwagę, że te grupy wrażliwe, o których musimy bardzo myśleć, to są osoby z różnymi chorobami przewlekłymi. Chorzy nowotworowi, chorzy z układem krążenia, przede wszystkim też chorzy z chorobami układu oddechowego, jak na przykład POHP. Tak? Mamy kilkadziesiąt tysięcy pacjentów na POHP w samym Gdańsku. Tak? To jest populacja bardzo wrażliwa, ponieważ oni nie mają rezerw oddechowych, które w przypadku stanu zapalnego spowodowanego wirusem mają czym zastąpić. Tak? Tą tkankę, która została zużycia wyłączona.
POHP, czyli...
przewlekła obturacyjna choroba płuc. Taka typowa choroba palacza, ale też trochę spowodowana przez smog jako drugi.
Taka porównywalna z astmą, można powiedzieć.
Astma jest takim stanem, który oczywiście też ma zwiększone ryzyko, ale łatwiej lekami opanować. POHP jest trwałą obturacją. Tym się różni, że nie ma, jest mniej podatna na leczenie farmakologiczne.
A też można przypuszczać, że ponieważ u nas jeszcze nie stwierdzono zachorowania, ale w krajach europejskich, sąsiednich, tak. Czy ten wirus może mutować? Czy powiedzmy, że do nas może dotrzeć silniejszy, albo wręcz przeciwnie, słabszy?
Na szczęście, to znaczy tak, dotrze, mutuje się, to już nawet mamy dowody, że się mutuje. Pierwsze są wskazówki na to, że rzeczywiście poszczególne typy się odrobinkę od siebie różnią i to będzie postępowało oczywiście dalej. Natomiast na szczęście historia pokazuje, że tego typu epidemie z czasem tracą swój bardzo ostry impet, jeśli chodzi o objawy kliniczne. Tak? To wynika po prostu z tego, że jeśli wirus zabijałby większość ofiar, to zahamowałby swoją replikację dalej. Tak? Natomiast to jest bardziej podobny trochę do właśnie wirusa grypy, gdzie dociera do populacji, wywołuje w miarę lekkie objawy, powiela się wśród...
Ta osoba, ofiara śmiertelna jakby zatrzymuje ten wirus?
W dużo mniejszym stopniu przekazuje go dalej. Tak? To znaczy w tym momencie, jeżeli przestaje się ruszać, przestaje kontaktować się z ludźmi, tak? W związku z czym łatwiej jest nad tym wirusem zapanować. I w ogóle moja propozycja myślenia o wirusie jest taka, że w momencie, kiedy będzie ten szczyt zachorowań będzie narastał, tak, to raczej powinniśmy myśleć o sobie jako potencjalnym źródle zakażenia. Nawet jakby uzupełnić nasze myślenie, że nie tylko, że się boimy zakazić, ale boimy się zakazić kogoś, bo wtedy nam dużo łatwiej pamiętać właśnie o takich przyzwyczajeniach, które na co dzień czasami zapominamy.
Ale nawet gdy nie mamy objawów choroby?
Nawet jeśli te objawy choroby są takie prawie, że niezauważalne, bo również takie przypadki już zostały potwierdzone. Trudno jest ocenić, czy to jest 20, 30, 40% osób, które w ogóle nie zauważyły objawów u siebie choroby gorączki. To mogło być kilka kichnięć, tak? I kaszel lekki, który każdy z nas codziennie, tak? Kilka
czyli
razy
czyli wydaje kosztuje. Nam się, że to przeziębienie, a to może być ten koronawirus, tylko przebieg
nawet nie odczuwamy lżejszy. Przeziębienia, tak? Nawet odczuwamy, jakaś alergia, coś mi w nosie, tak, coś odczuwam jakiś dyskomfort, w związku z czym kaszle, coś mnie podrażniło, tak, co nie jest...
Czyli co powinniśmy zrobić? Ta maseczka wtedy nam się przyda?
Po pierwsze, maseczka, maseczka jest dobra właśnie do tego, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa innym osobom, w związku z czym w skupiskach ludzkich, tak, powinniśmy, rzeczywiście to byłby dobry sposób, żeby ograniczyć, bo nawet jeśli przez przypadek
kichniemy
czy kaszlniemy, tak, to ograniczymy rozprzestrzenianie się wirusa. W niewystarczającym stopniu broni nas przed zakażeniem od innych, tak? Czyli jak już krąży. Natomiast jeszcze bardziej kluczowe to jest to, żeby mieć paczkę chusteczek higienicznych w rezerwie i po użyciu, tak, wyrzucić i umyć
ręce. A ta
ręce,
maseczka,
tak?
Na jak długo starczy?
No, To zależy oczywiście od typu, ale no, powinna być w zasadzie jednorazowa, tak? Czyli można by sobie
wyobrazić... Na cały dzień wystarczy,
no,
czy pół godziny?
Zdecydowanie nie, raczej to jest no, kilka godzin, po których ona będzie już tak zawilgocona, że będzie nie do wykorzystania. No, starczy na obejrzenie seansu w kinie, tak? Pewnie jeszcze na dojechanie do tego kina.
Czyli do kina możemy się nie bać chodzić?
Znaczy myślę, że jeżeli będzie to w decyzjach władz sanitarnych, które będą proponowały odpowiednim organom podejmowanie tego typu decyzji. No jest dość prawdopodobne, że wszystkie imprezy masowe zostaną odwołane, tak jak to się na świecie dzieje, ponieważ no jest to niestety
źródło
sposobność,
zakażenia.
Tak, żeby jednocześnie jedna osoba zaraziła nie trzy osoby, tylko jak statystyka mówi, tam poniżej trzech osób, ale 10 osób czy 15. Tak?
A proszę powiedzieć, bo mówił pan o tej szczepionce, która jest coraz bardziej realna na koronawirusa. Czy jeśli zostanie wynaleziona, będzie aktywna ta sama szczepionka w różnych częściach świata?
Wydaje się, że tak, że aż tak szybko nie mutuje, żeby wychwycić. Zresztą taka jest analogia do grypy sezonowej. Tak? Musimy co roku się szczepić, powinniśmy co roku się szczepić, ponieważ właśnie ta grypa mutuje, ale ten rok czasu jest na tyle podobny, że jeśli to nie będzie odporność prosto, będzie ta odporność krzyżowa, tak? Czyli bardzo podobny szczep, będziemy na niego też już odpornieni.
My prosiliśmy słuchaczy, żeby przygotowali dla pana pytania, oto jedno z nich. Czy koronawirus ginie sam, jeśli nie trafi na żywiciela i po jakim czasie?
Na pewno ginie, na pewno się rozkłada. Trzeba pamiętać, że wirus to jest taka malutka cząstka białka i kwasu nukleinowego. Ona się oczywiście z czasem rozpada. Jedne są bardziej wrażliwe na ciepłą temperaturę, bardzo gorącą temperaturę, inne na zimno. Natomiast niestety jeszcze ciągle nie mamy danych, jak z tym konkretnym wirusem to się dzieje. Natomiast na pewno nie jest on aż tak przetrwały, czy tak szybko się roznosi jak wirus odry. Tak? Czyli no, gdzieś pośrednio. Nie jest najgroźniejszym, jeśli chodzi o zaraźliwość, ale też nie jest zupełnie...
A jakby miał pan porównać z innymi grypami dotychczas znanymi?
To znaczy tak, grypy sezonowe są różnej, można powiedzieć, mocy, różnej zjadliwości i na pewno należy do tej górnej części zjadliwości, jeśli chodzi o zjadliwość w porównaniu z grypami sezonowymi.
Ale
tak?
Hiszpanka...
No nie, Hiszpanka nie. Z drugiej strony to nie jest, to jest pewne ekstremum. Hiszpanka zresztą też klinicznie atakowała osoby młode, dotychczas niechorujące, tak? Skorzystała z tego, że populacja jest dość wrażliwa po wojnie i rzeczywiście była to wyjątkowo jak na grypę ciężka epidemia.
A tutaj mówi się, że koronawirus nie atakuje dzieci, to prawda?
Do tej pory rzeczywiście tych przypadków, jeśli chodzi o zakażenie dzieci, jest bardzo, bardzo mało. Praktycznie można powiedzieć, na szczęście dzieci mają odporność na wirusy, tak? I właśnie za wyjątkiem Hiszpanki, która atakowała to młode pokolenie, przechodzą oczywiście, natomiast w okresie dziecięcym różne infekcje wirusowe, ale z reguły udaje się zwalczyć to zakażenie.
A pani Marta pyta, czy przechorowanie koronawirusa daje na niego odporność?
Niestety mamy dwa potwierdzone przypadki powtórnego zakażenia, czyli tak jak trochę z rotawirusem, który... Drugi przebieg jest zwykle łagodniejszy, ale niestety gwarancji na kolejne, na pełną odporność nie mamy. Jednak wydaje się, że w większości przypadków po przybyciu zakażenia już ta odporność na drugie, czy szansa na to, że to drugie zakażenie będzie bardzo ciężkie, jest mniejsza.
Mniejsza. A czy medycyna naturalna może wspomóc system odpornościowy? My mówiliśmy o tej medycynie naturalnej. Pojawiają się różne metody, jak na przykład leczenie wodą utlenioną i to na Uniwersytecie w Gdańsku podobno taka metoda się znalazła.
Nie polecałbym leczenia wodą utlenioną. Woda utleniona oczywiście będzie dobra do tego, żebyśmy oczyszczali różne, sterylizowali różne powierzchnie. Tak? Tutaj zresztą wystarcza spirytus, czyli substancje na bazie spirytusu są. Wszystko na to wskazuje wystarczająco, żeby odkażać różne powierzchnie. Natomiast to, co można powiedzieć z natury czerpać, to oczywiście po pierwsze zrównoważona dieta z warzywami, z owocami jako dominującym składnikiem, tak żebyśmy mieli odpowiednią porcję witamin, odpowiednia porcja ruchu i to jest najbardziej naturalny poziom takiej odporności nieswoistej.
A tak? Suplementy diety?
Suplementy diety nie mają żadnego wykazanego działania, żeby zaufać im jako środkowi do tego, tego, żeby zapobiegły rozwojowi.
A dmuchać na zimne, czyli zostawać w domu, czując lekkie przeziębienie i nie mając kontaktu z przyjeżdżającymi z zagranicy osobami?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ no, i tak każdy zdecyduje, patrząc na swoje zobowiązania, na miejsce, w którym pracuje i jak to się dzieje. Natomiast można jakby zalecić jedno, tak? W przypadku, kiedy rzeczywiście są to objawy grypopodobne, tak? To na pewno lepiej, czyli temperatura powyżej tych 38 stopni, że jest... To wydzieliny wydarają się z nas bardzo intensywnie, kaszel, że dosłownie, że siąpi z nosa, także mamy katar, kaszel, to na pewno zdecydowanie lepiej zostać w domu, wykurować się i dopiero potem, bo z jednej strony zakażamy nawet przed, to wszystko na to wskazuje, przed pojawieniem się objawów, czy nawet bez objawów to zakażenie zachodzi, natomiast oczywiście osoba, która ma pełne objawy, zakaża dużo bardziej intensywnie niż osoba.
Jest izolowana nawet przy zwykłej grypie, prawda? Zostaje tak w domu i nie wychodzi.
Większość
nie
osób
zaraża.
Tak. I tutaj też jest rzeczywiście takie zachowanie byłoby jak najbardziej racjonalne. Mhm.
A to pytanie jeszcze od słuchacza. Restauracje, bary, catering, czy powinny być teraz pod specjalnym nadzorem i przedsięwziąć nadzwyczajne środki?
To znaczy, bym powiedział nawet szerzej, oczywiście zawsze we wszystkich, tam gdzie się żywność wytwarza, są już obecnie procedury sanitarne, które powinny być przestrzegane i jeśli są przestrzegane w 100%, to mamy tą dużą gwarancję, że wirus nie dojdzie. Warto przejrzeć, czy rzeczywiście wszyscy pracownicy pamiętają o procedurach. Jest to taka dobra okazja, niezależnie od wszystkiego. Natomiast warto o tym pamiętać, jeśli sami przyrządzamy żywność i również wtedy, kiedy zwłaszcza mamy objawy, albo takie, powinniśmy również chronić żywność przed wirusem, który może nas już replikować, już być obecny.
A przesyłki z krajów, gdzie wirus wystąpił, mogą być zagrożeniem?
Prawdopodobnie nie są. Prawdopodobnie wirus tak długo nie przetrwa na przedmiotach. Tak? Znaczy wszystko, nie ma tutaj twardych dowodów, bo jeszcze nie mamy aż tylu badań, ale prawdopodobnie te przesyłki są bezpieczne.
Jest pan pracownikiem największej uczelni medycznej na Pomorzu. Studiują tu młodzi ludzie z wielu stron świata. Jak oni reagują na to zagrożenie?
Są zainteresowani. Był wykład profesora Smiatacza na ten temat. Było dużo naszych własnych studentów. Natomiast myślę, że jeśli chodzi o pozostałych studentów, tak jak wszyscy inni, to znaczy w tym momencie, w którym jesteśmy dzisiaj, tak, to w zasadzie już nie możemy mówić, że my zatrzymamy wirusa na granicy. Tak? Nie ma takiej fizycznie możliwości.
Czyli wiemy, że gdzieś jest?
Wiemy, że on już krąży po populacji. Tak? Jest to dość bardzo prawdopodobne. Tak, tak można powiedzieć.
To rady dla nas, panie doktorze.
Tak. To znaczy pierwsza rada to jest oczywiście to, żeby po pierwsze czytać instrukcje sanitarno-epidemiczne. To można znaleźć na właściwych stronach te zalecenia, nie będę ich powtarzał.
Zaczynać od tego dzień?
Myślę, że przynajmniej warto byłoby sobie zadać jako przynajmniej zadanie domowe, ale również myślę, że w pracy warto na to rzucić okiem. No może wydrukować w leaflet z tego tytułu. To jest
A wakacje
pierwsze,
planujemy?
Bym powiedział tak, ja nie planuję akurat osobiście wakacji. Jeżeli chodzi natomiast o to, czy podróż do Warszawy, Paryża, czy Londynu,
Rzymu
czy Gdańska jest w tej chwili bardziej niebezpieczna, któreś miasto, któryś kierunek jest wyróżniony, na dzisiaj można powiedzieć prawie na pewno nie.
A podróż samolotem?
Podróż samolotem... Powiedzmy, oczywiście jest większa szansa na zakażenie się w trakcie podróży samolotem z tego tytułu, że lotniska to są duże skupiska ludzi i kontaktujemy się z dziesiątkami ludzi na jednoczasowo, tak? I rzeczywiście warto wewnątrz lotnisk zadbać o, a również do pewnego stopnia w samych samolotach. I to jest oczywiście pewne ryzyko, tak? Natomiast to nie jest tak, że w samym już przybywaniu w danym miejscu jest zresztą na lotniskach te już są wdrożone w przeciwsanitarne działania do tego, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
Czyli nie panikujmy, racjonalnie podchodźmy do
Absolutnie
tego zagrożenia.
Panika jest ostatnią rzeczą, czy szukanie cudownych rozwiązań czasami przynosi więcej szkód niż pożytku, w związku z czym sięgajmy po dobre, sprawdzone źródła, oficjalne źródła informacji, no i przede wszystkim do tego, żeby myślmy, że w pewnym momencie o tych osobach, które są szczególnie wrażliwe, chore, żebyśmy żebyśmy tych osób nie narażali na niepotrzebne ryzyko. Jak zobaczymy, jakie te drogi zakażenia są, one są dość proste, będziemy mogli tych naszych, zwłaszcza bliskich, osób przed zakażeniem ochronić.
No i niech koronawirus zatrzyma się na naszych granicach. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.